Drodzy braterstwo, w tej trzeciej lekcji będziemy kontynuowali nasze myśli, które rozpoczęliśmy od rozważań nad dziesiątym przykazaniem, przestrzegającym przez pożądliwością, przed pożądaniem czegoś, co do nas nie należy. Teraz chcę, żebyśmy jeszcze zastanowili się nad tą kwestią z tego punktu widzenia, że pożądanie cudzej własności jest poważnym wykroczeniem z dwóch powodów. Powód pierwszy. Po pierwsze, jeżeli pożądamy coś, co należy do naszego bliźniego, to okazujemy w ten sposób brak miłości do tego bliźniego. Gdybyśmy mieli miłość do tego bliźniego, to nie pożądalibyśmy czegoś, co do niego należy, tak? Bo to w taki sposób miłość braterska, miłość do bliźniego ma działać. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Krótkie i proste stwierdzenie, a ile się w nim zawiera. Co z tego stwierdzenia wynika? Że jeżeli mój bliźni ma coś, a ja miłuję bliźniego, to powinienem być z tego powodu zły, że on ma, czy powinno mnie to cieszyć? No, powinno mnie to cieszyć. Jeżeli miłuję bliźniego jak siebie samego, to jeżeli on coś ma, co ja także sobie cenię, to powinno mnie to cieszyć, tak? Nawet można by mniemać, że powinno mnie to cieszyć tak bardzo, jak gdybym ja sam to posiadał. Bo jeżeli miłuję bliźniego jak siebie samego. Na tym stwierdzeniu bardzo łatwo widać i bardzo dobrze widać, jak wielkie braki w miłości braterskiej, miłości do bliźniego posiadamy. A miłość do bliźniego jest zaledwie, tak, z pewnego punktu widzenia zaledwie wymogiem sprawiedliwości. To nie jest jeszcze miłość bezinteresowna, wiążąca się z ofiarą, z rezygnacją z naszych słusznych praw. To jest obowiązek sprawiedliwości, bez wypełnienia którego nikt nie wejdzie do życia wiecznego. Nikt nie wejdzie do wieków przyszłych, kto nie będzie miał rozwiniętej miłości do bliźniego, bo to jest wymóg sprawiedliwości. Sprawiedliwość nie pozwala, aby ktokolwiek, kto nie ma rozwiniętej w pełni miłości do bliźniego, żył. Bo sprawiedliwość, jak dobrze wiemy, z przymiotu boskiego charakteru składa się z dwóch elementów, tak? W odniesieniu do człowieka sprawiedliwość domaga się miłości do bliźniego, tej miłości braterskiej, równej miłości do siebie samego, a w odniesieniu do Boga sprawiedliwość domaga się pobożności, czyli miłości najwyższej do swojego Stwórcy. Więc widzimy, jak trudną rzeczą jest osiągnięcie poziomu miłości do bliźniego. No, możemy się tutaj zastanowić nad sami sobą i to jest dobry test dla naszej miłości do bliźniego. Jak mamy rozwiniętą miłość do bliźniego? Przypomnijmy sobie jakąś sytuację, kiedy nasz bliźni odniósł jakiś sukces, coś dobrego go spotkało, awans taki czy inny, czy coś innego się wydarzyło, a zwłaszcza coś, co i my byśmy chcieli, żeby i nam się przytrafiło, jakie uczucia wtedy mieliśmy. Jeżeli pojawiła się w naszym sercu radość z powodu sukcesów, które odnieśliśmy nie my, ale nasz bliźni, no to dobrze świadczy o naszej miłości, że sporo tej miłości do bliźniego musi w nas być. Ale jeżeli wtedy czujemy niezadowolenie, gniew albo nawet oburzenie, że to bliźniego, a nie mnie, bo przecież ja bardziej na to zasługuję, żeby coś takiego dobrego mnie spotkało, no to wtedy pokazujemy, że bardzo brakuje nam tej miłości do bliźniego. Że taka miłość do bliźniego, jak do siebie samego jest w ogóle możliwa, to chcę pokazać braterstwu na pewnym przykładzie, że ona jest możliwa i nawet zdarza się w rodzaju ludzkim, pomimo tego, że jesteśmy tak zdegradowani, jak jesteśmy, to taka miłość jak do siebie samego wciąż jeszcze się zdarza w ludzkości, tylko zdarza się nie w odniesieniu ogólnie do bliźniego mojego, tylko w takich pewnych bliższych relacjach. Czasami taką miłość rodzice posiadają do swoich dzieci. Taką miłość jak do siebie samego, a to przejawia się tym, że mówię zwłaszcza o takiej sytuacji, gdy rodzice posiadają dorosłe dzieci, które już prowadzą niezależne życie, nie mieszkają razem z nimi i gdy takie dziecko, syn czy córka zadzwoni do taty, mamy i opowie o jakimś swoim sukcesie, który osiągnęło, to wtedy taki rodzic potrafi cieszyć się tak bardzo, jak gdyby sam ten sukces osiągnął. Czasami nawet bardziej się cieszy wtedy, niż gdyby to był jego własny sukces, bo ma dużą miarę miłości do tego swojego dziecka. Miłuje to dziecko jak siebie samego. To, co pokazuje w ogóle nam, że taka miłość jest możliwa, tylko że występuje w takiej bliskiej relacji, jaką jest relacja rodzica z dzieckiem, a jest to poziom, który mamy osiągnąć, chcąc żyć wiecznie na ziemi, jest to poziom, jaki mamy osiągnąć ogólnie do naszego bliźniego. Jest to coś, nad czym musimy pracować, by cieszyć się z jego sukcesów i by smucić się z jego porażek, tak? Bo taki jest to poziom. O tym jeszcze też dzisiaj zechcemy wspomnieć. A gdy natomiast nie cieszymy się z sukcesów bliźniego, gdybyśmy chcieli przejąć to coś, co ma bliźni, to pokazujemy, że brak nam miłości do tego bliźniego. Ktoś kiedyś powiedział, że gdy pokochamy spadek, który nam ktoś zapisuje w testamencie, to przestajemy już kochać tego, który nam zostawia ten spadek. Czyż nie tak jest? Spadek ma to do siebie i testamenty mają to do siebie, że jak ktoś tam coś nam zapisze, to w momencie zapisania tego w testamencie nam z tego nic, bo nic z tego nie mamy. Trzeba czekać, aż ta osoba umrze, to wtedy ta rzecz zapisana, majątek taki czy inny, stanie się własnością spadkobiercy, dopiero jak spadkodawca umrze. Tak to jest w przypadku spadków i testamentów. Więc jak ktoś się by dowiedział, że jakiś tam ciocia czy wujek zapisała mu majątek, a zwłaszcza jeżeli to majątek spory, który by umożliwiał mu dostatnie życie do końca jego życia i zrealizowanie marzeń na luksusowy dom czy cokolwiek innego, no to jakie będzie miał uczucia wobec tej cioci czy wujka czy kogokolwiek innego, kto mu ten spadek zostawia? No, niech najszybciej z tego świata schodzi, bo dopiero wtedy ja dostanę te rzeczy w swoje ręce. Tak? Do takiego czegoś pożądliwość prowadzi. W takim przypadku potrafiłaby zabić na jakieś serdeczniejsze uczucia, które ktoś wcześniej mógł mieć do tego swojego krewnego, wujka i cioci, ale jak się dowiedział, że tamten też go lubiał i nie miał komu zostawić, to jemu zapisał, to może całkowicie tą miłość, to serdeczniejsze uczucia zabić. Pożądliwość do tych dóbr posiadanych przez tą osobę. W taki sposób to działa. A po drugie, pożądanie cudzej własności pokazuje na niezadowolenie z tego, co Bóg nam dał. Wtedy w duchu mówimy, że Boże, nie postępujesz ze mną sprawiedliwie, bo ja zasługuję na coś lepszego, na milszego męża, czy na lepszą żonę, na najtrętniejszą posadę, na większy dom, na wyższy status społeczny, na lepsze zdrowie, na więcej sił witalnych, a ty mnie skrzywdziłeś. Mi należy się coś więcej. Oczywiście wśród chrześcijan, wśród poświęconych nikt takich myśli nie wyraża swoimi słowami, ale jeżeli jest niezadowolony z tego, co ma, to swoją postawą, swoimi żywionymi uczuciami takie właśnie myśli wyraża. A czyny mówią głośniej niż słowa i niekoniecznie musi te słowa wypowiedzieć. Swoim niezadowoleniem krzyczy o tym i ubliża Bogu. Wtedy podważa swoją wiarę w Boga, tak jak wspominałem w pierwszej lekcji. A co gorsza, folgując takim uczuciom, które powinien, jeżeli się w nim pojawiają, to powinien je tłumić w sobie, a nie pozwalać im się rozwijać, nie tylko ubliża Bogu, ale unieszczęśliwia sam siebie. Robi krzywdę sam sobie. A żeby jeszcze sobie, unieszczęśliwia jeszcze swoje otoczenie, bo jeżeli człowiek sam jest nieszczęśliwy, no to emanuje tym nieszczęściem wokół siebie i unieszczęśliwia tych, którzy żyją wokół niego, którzy bez tego być może byłoby łatwiej być zadowolonymi i szczęśliwymi. A wcale niekoniecznie musi być takim nieszczęśliwym, bo jest alternatywa do życia pożądliwości, a tą alternatywą dla życia w pożądliwości jest życie w zadowoleniu. I to, o czym już wspominałem w poprzedniej lekcji, jest życie w zadowoleniu jest niezależne od czynników zewnętrznych, od tego, czy jesteśmy bogaci, czy jesteśmy biedni, czy mamy obfitość dóbr tego świata, czy tylko tyle, by prowadzić skromne życie, bo jest to odpowiednia postawa serca, którą można mieć w każdych warunkach. Oczywiście prawdą jest, że w pewnych warunkach jest taką postawę serca mieć łatwiej, w innych warunkach taką postawę serca jest mieć trudniej, ale jest ona możliwa we wszystkich warunkach. Taka odpowiednia postawa. Życie w zadowoleniu, niezależnie od warunków zewnętrznych, które tylko w niewielkim stopniu wpływają na to nasze poczucie szczęścia. To, czy uważamy się za szczęśliwych i zadowolonych, w niewielkim tylko stopniu zależy od warunków zewnętrznych, a w bardzo dużym stopniu zależy od nas To nie jest tylko teoria, to jest, są praktyczne przykłady prawdziwych ludzi z krwi i kości, którzy swoim życiem tego dowiedli. I pomimo tego, że były okresy w ich życiu, że znajdowali się w warunkach no, z ludzkiego punktu widzenia ze wszechmiar niegodnych pozazdroszczenia, bo w warunkach bardzo ciężkich, przykrych, wśród boleści i chorób i niedostatków różnego rodzaju, byli tacy, którzy w tych warunkach, oczywiście mówię tutaj o poświęconych Bogu jednostkach, którzy w tych warunkach byli ludźmi zadowolonymi, ludźmi radosnymi i tych, którzy dowiadując się o tym, w jakich ciężkich się znajdują warunkach, przychodzili, żeby ich pocieszyć, to nie byli przez nich pocieszani, ale natomiast nie potrzebowali pociechy od tych, którzy przychodzili ich pocieszyć, tylko sami ich pocieszali, tych, którzy przyszli ich pocieszyć, bo takie zadowolenie z nich emanowało. I to są, nie będę wymieniał, ale to są prawdziwe przykłady braterstwa, jak się zastanowią, to pewnie od jak takich być może sami znali w swoim życiu, albo znają wciąż takowych, a jeżeli nawet sami się nie zetknęli, to słyszeli od innych, to jest żywo potwierdzone. To, co ja mówię, to oczywiście są pewne zasady, teoria, ale są przykłady z życia wzięte, które potwierdzają tę teorię, że to nie jest teoria niemożliwa, abstrakcyjna, nie do zrealizowania w życiu. Mówiłem ten wykład jakiś czas temu w jednym zborze i później po wykładach już przy obiedzie to jeden z braci powiedział, a to mówiłeś o zadowoleniu w życiu, to wszystko teoria, mówi, a to tylko teoria, a w życiu to inaczej jest. Tak mi chciał powiedzieć. No cóż, zrobić to, co ja mówię, to są pewne zasady. Ja nikogo z braterstwa, ani ja, ani nikt inny nie może uszczęśliwić. Ja mogę opowiedzieć o pewnych zasadach, ale wdrożenie ich w życie należy do każdego. Tamten brat, który taki wyglądał na takiego nieszczęśliwego, to jak gdyby negował prawdziwość tej teorii, ale ta teoria jest prawdziwa. Trzeba ją tylko zastosować w swoim życiu. A że to wymaga pewnego wysiłku, wymaga. Ale jaki jest inny wybór, jaka jest alternatywa? No to jeżeli nie chcesz tego zastosować, to a wolisz być nieszczęśliwy, a wydać po twojej twarzy, że jesteś nieszczęśliwy, no to twój wybór. Jak chcesz być nieszczęśliwy, to proszę bardzo, tak postanowiłeś. I to jest właśnie śmieszne, bo człowiekowi wcale nie jest dobrze wtedy, gdy czuje się nieszczęśliwy, a mimo wszystko tak wielu ludzi wysiłkiem własnym do tego dąży, żeby być nieszczęśliwymi, i są nieszczęśliwi na własne życzenie, tak można by o nich powiedzieć. Bycie szczęśliwym to odpowiednia postawa serca, osiągalna w przeróżnych warunkach. Tutaj apostoł Paweł jest dla nas dobrym przykładem i chciałbym, żebyśmy odczytali, co sam o sobie napisał w liście do Filipian w 4 rozdziale. Filipian, 4 rozdział. I zacznijmy od wersetu 10. Filipian 4, od 10. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Tak? Do braci w zborze Filipii pisze apostoł Paweł, że mówi, że cieszy się, że dostał od nich dar, tak? Wsparcie finansowe tutaj otrzymał, ale zaraz dodaje, że cieszy się nie z tego powodu, że teraz będzie mu dostatniej się żyło, bo dostał dary pieniężne od tych braci, tylko cieszy się z tego powodu, że świadczy to o miłości tych braci, że jeżeli są skłonni wesprzeć tego, który jest ich duchowym ojcem i który głosił im Ewangelię Chrystusową, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, bo przecież jeździ i podróżuje, a przez to nie może na siebie zarabiać, no to jeżeli wtedy tacy go wspierają finansowo, to świadczy to dobrze o ich rozwoju. I to cieszy apostoła Pawła, to podkreśla, a nie to, że dostał dar. Bo mówi właśnie w wersecie 11, że jeżeli chodzi o niego samego, to nauczył się poprzestawać na tym, co ma. I w 12 kontynuuje. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I to jest postawa godna naśladowania. Tą postawę, którą apostoł Paweł podaje i podaje siebie jako przykład takiej postawy, że tego wszystkiego on w swoim życiu się nauczył. i obfitości, i niedostatki, i utrapienia, i brak utrapień. I w każdej sytuacji wszystko był w stanie znieść. Powinniśmy się tego uczyć, by do takiej postawy dochodzić i być zadowolonymi, nie narzekać, nie popadać w niezadowolenie. Tą postawę też bardzo pięknie wyraził wielki mąż Boży Hiob, który tak, gdy stracił cały majątek, to reakcja była: Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Zdawał sobie sprawę, że to, co wcześniej miał, a majątek był monstrualny jego, moglibyśmy powiedzieć, był najbogatszym człowiekiem w swojej krainie, najpotężniejszym księciem w tej krainie wschodu. Wszystko to stracił. Nie przejął się tym, że to tragedia życiowa. Wiedział, że wcześniej to, co miał, było darem od Pana. Teraz Pan postanowił dozwolić na to, by to zniknęło. Dobrze jest, dobrze było, dobrze jest i teraz. Żyło się wcześniej tak, teraz się będzie żyło inaczej. Też pięknie tą postawę wyraził. Bo życie w zadowoleniu jest życiem bardzo odległym od życia w pożądliwości. Bo człowiek pożądliwy uważa, że Bóg go pokrzywdził. A człowiek zadowolony jest wdzięczny Bogu za to, co otrzymał, i wielbi Boga niezależnie od tego, czy został pobłogosławiony obfitością, czy też spotkał go niedostatek. Tak jak Hiob powiedział, niech będzie imię Pańskie błogosławione. To jest najważniejsze, żeby Pan był błogosławiony. Bo człowiek zadowolony wie o tym, że jeżeli ma Chrystusa za Pana i za Zbawcę, to ma wszystko to, czego potrzebuje i znacznie więcej, niż mu się należy. To też jest rzecz, o której należy pamiętać. Tutaj dzisiaj w modlitwach do wykładów bracia dziękowali przede wszystkim właśnie za ofiarę Chrystusa, za Jego okup, bo to rzeczywiście jest najważniejsza rzecz dla nas. Jest to jedyna rzecz, która jest nam niezbędnie potrzebna. Mieć Chrystusa za swojego Pana i Zbawcę, i nikt z nas na to nie zasłużył. To pamiętajmy o tym, że gdy człowiek zgrzeszył, to jedyną rzeczą, którą Bóg musiał zrobić, to skazać go na śmierć. Wcale nie musiał człowieka odkupywać. Sprawiedliwość boska wcale nie zobowiązuje Boga do tego, żeby przestępcę odkupić. Zobowiązuje go tylko do ukarania przestępcy, a nie do wykupienia, do odkupienia. To zasługa boskiej miłości, która pobudzała boską mądrość do opracowania planu, taki, który mógłby człowieka wybawić, a jednocześnie spełniać wymogi sprawiedliwości, nie naruszając zasad sprawiedliwości. I to dostaliśmy w prezencie, chociaż na to nie zasługujemy, żeby Chrystus był naszym Panem i Zbawcą. Poza tym warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że każdy z nas jest człowiekiem grzesznym, że naruszamy prawo Boże na różne sposoby, przykazania wszelakie mamy naruszane, tak? Bo pamiętajmy, że to żyjemy na poziomie duchowym i żeby być złodziejem, to niekoniecznie trzeba komuś jakiś materialny przedmiot ukraść i zabrać. Można kogoś okraść z dobrego imienia, a to bardzo łatwo zrobić, chlapnąć jakimś słowem niepotrzebnym, złym na temat kogoś. Można być nawet mordercą kogoś w taki sposób, żywiąc nienawiść, tak jak Jezus powiedział, że kto nie, znaczy tak jak Biblia mówi w Nowym Testamencie, że kto nienawidzi brata swego, to jest mordercą. Więc tutaj nie myślmy o sobie, że skoro nikogo nie zabiliśmy, nie okradliśmy, to zaraz jesteśmy zacnymi ludźmi. Może zacnymi w oczach tego świata, według standardów tego świata, ale nie według standardów boskiej sprawiedliwości, że jesteśmy zacnymi ludźmi. Czy tak samo przykazanie, chociaż jak bardzo łatwo jest naruszyć przykazanie, nie bierz imienia Pana Boga Twego na daremno, podczas pieśni zborowej. Przecież śpiewamy te pieśni od lat, znamy wiele z nich na pamięć, albo prawie na pamięć. Bardzo łatwo jest je śpiewać mechanicznie, a umysł sobie błądzi tam po różnych rzeczach, które nas czekają po zebraniu, albo powraca do tego, co przydarzyło się nam przed zebraniem. A imię Boga nasze usta wymawiają wtedy. Czy tak samo podczas modlitwy zborowej, gdy ktoś się modli, a my zamiast podpinać się naszymi myślami i uczuciami pod tą modlitwę, błąkamy się nie wiadomo gdzie naszymi myślami. Bierzemy imię Pana Boga na daremno. Bardzo łatwo jest to uczynić. I grzechów na tym właśnie poziomie duchowym mamy na pewno sporo. Jesteśmy grzesznikami i jedyną rzeczą, na którą zasługujemy, to jest kara, śmierć, tak mówi boska sprawiedliwość dla grzesznika. A tymczasem Bóg nam dał Zbawiciela. Bóg wymyślił plan, dzięki któremu może przyjąć nas do społeczności, uznać za swoich przyjaciół, czyli że przestajemy być Jego wrogami, bo każdy grzesznik jest wrogiem Bożym, dzięki właśnie okupowi Chrystusa. To wszystko dostaliśmy. Powrót do społeczności z Bogiem. I to jest pomimo tego, kim jesteśmy, bo tym, kim jesteśmy, na to wcale nie zasługujemy. Czy to nie jest powód do tego, by być zadowolonym, że dostaliśmy tak wiele, że nie powinniśmy odczuwać tutaj gniewu i zadowolenia, że ktoś inny ma jakiś tam tego, ma coś, co my nie mamy, jakieś tam dobra takie czy inne, i że zamiast tutaj się burzyć na to, dlaczego Bóg komuś bardziej pobłogosławił i udzielił mu czegoś, czego mi nie udzielił, to nie powinniśmy raczej przepraszać Boga za naszą niewdzięczność i dziękować Mu za to, że dał nam tak wiele, a nie narzekać na to, że nie dał nam czegoś. Bo każdy z nas otrzymywał, otrzymuje i będzie otrzymywał od do końca swoich dni więcej niż zasługuje i nawet więcej niż potrzebuje. Problem nasz nie polega na tym, że nie dostajemy od Pana tego, czego potrzebujemy. Nasz problem polega na tym, że nie chcemy tego, co od Pana otrzymujemy. Że czasami w pysze naszego serca wydaje się nam lepiej od samego Boga, co jest nam potrzebne. Ale przy takiej postawie czynimy Boga z samego siebie, z samych pragnień i naruszamy pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A iluż to ludzi w dzisiejszych czasach czyni Boga z samego siebie, komu oddaje najwyższą cześć, swoim pragnieniom, różnego rodzaju swoim zamiłowaniom takim czy innym, którym podporządkują absolutnie wszystko w swoim życiu, to czynią Boga z samego siebie, bo oni wiedzą najlepiej. Jest to bałwochwalstwo, taka postawa, której musimy się wystrzegać. Człowiek zadowolony, czyli niepożądliwy, bo tu można znak równości w tej chwili postawić, potrafi cieszyć się z cudzego powodzenia. Tak już o tym wspominałem. Natomiast człowiek pożądliwy odczuwa gniew i zazdrość i nie potrafi cieszyć się z cudzego szczęścia. Więc tutaj jeszcze raz o tym przypominam, że warto się tutaj zastanowić i ten test poddać siebie takiemu testowi. Wtedy się okaże, czy jesteśmy ludźmi pożądliwymi, czy też ludźmi zadowolonymi. Czy naruszamy napomnienia z 10. przykazania, czy też nie. Co czujemy, kiedy bliźni kupuje nowy dom, kiedy brat w zborze kupuje nowy samochód, kolega w pracy awansuje, a ktoś inny jeszcze zarabia duże pieniądze, bo akurat intratną posadę zdobył. To jakie uczucia wtedy się w nas rodzą? Albo gdy przejdźmy z dóbr materialnych na dobra duchowe, gdy widzimy, że ktoś w zborze się dobrze rozwija, że na badaniach potrafi dobrze odpowiedzieć, że ma jasne zrozumienie prawdy, kiedy widać, że Pan wywyższa tego czy tamtego, dając mu nowe przywileje służby, pozwalając mu na odniesienie pewnych sukcesów w tej służbie. Jakie wtedy uczucia się w nas rodzą? Co sobie wtedy myślimy? Czy czujemy gniew, zazdrość? Czy staramy się takiego umniejszyć w swoich oczach, czy też w oczach innych? Czy pogardzamy taką jednostką? Czy uważamy, że bardziej zasługujemy to my na takie wywyższenie, a nie ta inna osoba? Bo jeżeli tak uważamy, to jesteśmy ludźmi pożądliwymi. Tak? A Biblia mówi, tutaj cytując według Biblii Gdańskiej, inszych mając za wyższych nad się, że do takiej postawy powinniśmy dążyć. Inszych mając za wyższych nad się, a nie, że ja, to ja powinienem na to zasługiwać, że ja powinienem dostać to wyróżnienie, tak powinno mnie to spotkać. Nie tak być powinno. Inszych mając za wyższych nad się. Jeżeli jesteśmy ludźmi zadowolonymi, to posiadamy wtedy wolność, by cieszyć się, że ktoś zyskuje i aby płakać, gdy traci. Czyż nie taki ideał podaje nam apostoł Paweł w 1 do Koryntian 12:26, że tak to w ciele Chrystusowym powinno być, gdy przyrównuje Kościół do ciała i mówi, że jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I to jest nasza postawa. Postawa człowieka zadowolonego, który nie pożąda czegoś, czego nie ma, który jest zadowolony z tego, co ma, potrafi się wtedy cieszyć z tego, co mają inni, z ich sukcesów i płacze wtedy z nimi, gdy oni tracą, gdy spotykają ich nieszczęścia, czy takie, czy inne niepowodzenia. Człowiek pożądliwy natomiast marzy o zabieraniu. Wszystko, co ma, trzyma w kurczowym uścisku i żyje w strachu przed swoimi bliźnimi, bowiem boi się, że bliźni zechcą mu zabrać to, co ma. Dlaczego? No bo taki człowiek myśli, że inni są tacy jak on. Już starożytny filozof kilka tysięcy lat temu powiedział, że wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. Czyli każdy mierzy tak, jakim sam jest. Jak jeden jest pożądliwy i chciałby tylko zabierać innym to, co mają, to myśli, że inni ludzie są tacy jak on. W związku z tym myślą o tym, żeby jemu zabrać to, co on ma. Żyje w strachu i trzyma w kurczowym uścisku wszystko, co ma. Natomiast zadowolony umie dawać innym otwartą dłonią i wyciąga swoje ręce, by innych przyciągnąć do siebie. A ten, który jest pożądliwy, wyciąga swoje ręce, by odepchać innych od siebie, by nie zbliżali się zanadto, bo stanowią dla niego zagrożenie. Natomiast ten zadowolony potrafi ich do siebie przyciągać, bo nie boi się, że mu zabiorą i chętnie udziela. Więc w kwestii, w tej kwestii pożądliwości, dóbr tego świata, można też powiedzieć, że jesteśmy utworzeni z materii i w związku z tym będziemy mieli materialne, fizyczne potrzeby. Zawsze będziemy mieli takie potrzeby, które będziemy musieli zaspokajać. Rzecz w tym, by patrzeć na te potrzeby z odpowiedniej perspektywy człowieka wierzącego, człowieka, którego oczy skierowane są ku Chrystusowi, to wtedy będziemy mogli doświadczyć radości życia w zadowoleniu, radości życia blisko Pana. I tutaj w tym momencie chciałbym braterstwu przeczytać jedną wiersz, pieśń, bo wiem, że to także jest pieśń, która istnieje wśród protestantów, która dobrze ilustruje te uczucia i tą postawę serca, którą starałem się opisać w trakcie dzisiejszego wykładu. Zatytułowana ona jest "Choćbym wszystko miał". Być może niektórzy słyszeli o niej. I brzmi ten wiersz w taki sposób. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto staczać życia bój? Gdzie me serce miałoby schronienie, gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój? Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, skąbym siłę mógł do życia brać? Cóż mi mogą świata czcze rozkosze za mojego Pana w zamian dać? Choćbym skarby miał i sławę świata, choćbym wielkim w pośród ludzi był, jednak łodzią mą by wicher miotał, bez ratunku w nędzy wciąż bym żył. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, który na śmierć umiłował mnie, któż, o któż na tym szerokim świecie serce ukoiłby strudzone złe? O jak pusto byłoby na ziemi, wszędzie nędza, ciemność, grzech i kłam. Bez Jezusa zginąłbym w otchłani, o bez Niego byłbym wiecznie sam. Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa, jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? Kto by wiódł doliną śmierci cienia, kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł? O jak błogo wszystko mieć w Jezusie, On balsamem jest dla serca ran. Z wszelkich grzechów swoją krwią obmywa, w wszelkich troskach niesie pomoc Pan. O gdy Pana mam, gdy mam Jezusa, choć prócz Niego nic nie będę miał, w Nim mam jednak zawsze dość wszystkiego, Jego pragnę, w Nim mój serca dział. Tak brzmi ten wiersz, ta pieśń, która takie uczucia stosowne do treści wykładu wyraża i w ogóle stosowne, zwraca uwagę na to, że Jezus jest dla nas największą wartością, tak jak zresztą i bracia w swoich modlitwach dzisiaj podkreślali. I gdybyśmy mieli wszystko inne, a nie mieli Pana, to rzeczywiście wszystko to miałoby, reszta miałaby niewielki sens i szczęścia by w życiu nam nie dała. Właśnie przed takim pożądaniem tych innych rzeczy, co do których ogólnie ludzkość mniema, że one mogą człowieka uszczęśliwić, przestrzega i dziesiąte przekazania, przestrzegają różne wersety podane i w Nowym Testamencie. Mówi nam chociażby o tym pierwszy do Tymoteusza, 6:6-11, gdzie teraz się udamy. Pierwszy do Tymoteusza, 6:6-11. gdzie czytamy takie słowa. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Tak apostoł Paweł w tym temacie się wypowiada. A w Starym Testamencie moglibyśmy przeczytać słowa, że nie nasyci się oko widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem. Czyli jeżeli ktoś wejdzie na drogę zdobywania ciągle to nowych dóbr, czy nawet nowych wrażeń, że one mają go uszczęśliwiać, to nigdy nie dojdzie do zadowolenia, bo nigdy nie będzie mu dość. Nie będzie potrafił się zatrzymać, bo ciągle będzie chciał czegoś to nowego zobaczyć, usłyszeć, coś nowego ciągle mieć. Nigdy nie będzie miał dość i nigdy nie będzie zadowolony i można by jeszcze dorzucić i nigdy nie będzie zbawiony przy takiej postawie. Dopóki takiej postawy się nie wyzbędzie, to zbawienia nie będzie mógł osiągnąć. Kiedyś ktoś dawno temu, jakiś mnich średniowieczny powiedział, że im więcej posiadamy, tym mniej jest nas samych. Im więcej posiadamy, tym mniej jest nas samych. Tym bardziej żyjemy dla tych rzeczy, które posiadamy, by je zdobyć najpierw, później by je utrzymać, by się nimi zajmować, bo wszystko wymaga poświęcania przez nas czasu i uwagi temu. Im więcej posiadamy, tym mniej jest nas samych. I tak zagłębienie się zbytnie w materializm, w dobra tego świata prowadzi do zuburzenia nas jako osób. To właśnie chciał wyrazić ten mnich tym cytatem. Moglibyśmy to nazwać zubożeniem duszy, że człowiek traci wtedy na tym, bo nie ma czasu tego elementu rozwijać. Słyszałem gdzieś kiedyś takie kazanie na temat przypowieści o Łazarzu i bogaczu. Znamy wszystko, znamy tą przypowieść dobrze. I ktoś w tej przypowieści, omawiając oczywiście jej literalne znaczenie, bo ten, kto to omawia, nie zna głębszego znaczenia, ale w tym literalnym zwrócił uwagę na pewną rzecz, na która no, nigdy nie zwróciła wcześniej mojej uwagi. Ja sobie pomyślałem, może i to, i słuszny wniosek, taką rzecz podkreślić. Pokazał w tym kazaniu, że ten ubogi, który leżał tam u bram tego bogacza, miał na imię Łazarz. No jest stwierdzone wprost. A jak miał na imię ten bogacz w tej przypowieści? Nikt nie wie, bo to imię nie jest podane. Jest nazywany tylko bogaczem. Ubogi, biedny ma imię, a bogaty jest bezimienny. Jest tylko bogaty, bo on to w kazaniu podkreślał, że bogaty ma tylko to bogactwo i przez to sam na tym traci, jest, staje się bezimienny, bez wyrazu, bez tożsamości pewnego rodzaju, na którą zatracił właśnie w zdobywaniu bogactw tego świata. Być może to jest i słuszna myśl, którą z takiej przypowieści można wyłowić. Tak wygląda ten wykład, który dzisiaj w PTS-u chciałem przedstawić na temat dziesiątego przykazania, no i myśli związanych z tym dziesiątym przykazaniem, związanych z naszym życiem w tym świecie, z zadowoleniem, z szczęściem. Miał zwrócić uwagę na zagrożenie związane z życiem w świecie, który jest tak pożądliwy jak nigdy wcześniej, pokazać wagę strony duchowej i o to, że trzeba o tą stronę świadomym wysiłkiem walczyć. Że jest to pójście pod prąd wymagające wysiłku. Można by to powiedzieć, że płyniemy w łodzi rzeką, która ma wartki prąd, a my chcemy płynąć pod prąd. Jeżeli rzeka ma wartki prąd, to co trzeba robić, żeby płynąć wraz z prądem? Nic nie trzeba robić. Prąd sam taką łódź będzie niósł w tą stronę, w którą płynie. A jak się płynie pod prąd, to trzeba się natrudzić, wymaga sporo wysiłku, by pozostać w tym samym miejscu, by nie dać się porwać prądowi. A jak jeszcze chce się przesuwać w przeciwną stronę, to tym intensywniej tymi wiosłami trzeba poruszać, żeby w tą stronę drugą płynąć, w przeciwną stronę niż niesie prąd. I to jest nasza sytuacja w tym świecie, w jakim przyszło nam żyć. Staramy się płynąć pod prąd i musimy uważać, by prąd nas nie przerwał, nie porwał razem ze sobą i musimy uważać, co do tej naszej łodzi bierzemy ze sobą. Bo im cięższa, im więcej weźmiemy tych rzeczy do łodzi, to co się dzieje? No, łódź robi się cięższa i tym głębiej w tej wodzie się zanurza. To wtedy łatwiej jest płynąć pod prąd, czy trudniej jest płynąć? Trudniej jest. Im więcej w tej łodzi mamy ładunku, a ten ładunek dobrze reprezentuje wszelkie rzeczy, które są potrzebne do przyziemnego naszego życia, to im więcej tego ładunku nałożymy, tym trudniej będzie nam płynąć. A czasami można nałożyć tyle ładunku, że łódź w ogóle zatonie. Albo, że nie da się płynąć taką łodzią pod prąd, tylko że prąd porwie kogoś, bo ta łódź jest tak ciężka, że jego wysiłki, to poruszanie wiosłami nie jest w stanie zrównoważyć siły tego nurtu, tej rzeki, która go wartko porywa ku morzu, ku któremu płynie. Dlatego apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale, a w wersecie 1 pisze o składaniu z siebie wszelkich ciężarów, że jak chcemy biec w biegu, który jest nam wystawiony, to trzeba z siebie składać ciężary. Bo tak samo jak w płynięciu łodzią pod prąd, im więcej ładunku jest w łodzi, tym trudniej się płynie, tak samo jest w biegach. Jeżeli człowiek chce biec, to jeżeli niesie ładunek, jeżeli ma plecak na plecach, a do tego plecaka włożył kamieni, to wcale nie będzie mu się biegło lżej, tylko będzie biegło się trudniej. Zwłaszcza, że gdy bieg jest długodystansowy, nie na 100 metrów, tylko wiele kilometrów trzeba przebiec, to im większy ciężar się ma na plecach, tym trudniej się biegnie. Dlatego apostoł Paweł mówi, żeby taki ciężar składać z siebie. Znowu, tym ciężarem w tym biegu także są różne nasze ziemskie rzeczy, te związane z naszym przyziemnym życiem, to one nas obciążają. I trzeba uważać na to, żeby nie obciążyły nas całkowicie, bo wtedy utrudnią ten bieg, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią, że ktoś taki ten biegacz pod wpływem tego ciężaru, jaki ma na plecach, po prostu upadnie i nie będzie w stanie wstać i dalej biec. Przy tej okazji, bo widzę, że mi czasu jeszcze chwilkę zostało, mogę, braterstwo, opowiedzieć pewną historię, którą kiedyś czytałem. Można to nazwać anegdotą, która także będzie miała związek z naszym tematem. Brzmi ona w ten sposób, że na pewnym szkoleniu dla menadżerów, dla kierowników z jakiejś dużej firmy były zajęcia z efektywnego wykorzystywania czasu. Taki był temat zajęć. Postanowiła firma, że kierownikom w tej firmie przyda się takie zajęcia. Pewnie, że będą dzięki temu lepszymi menadżerami, lepszymi kierownikami. I o poprowadzenie tych zajęć poproszono jednego starego profesora, żeby takie zajęcia im przeprowadził, ale dano mu tylko 15 czy 20 minut na przeprowadzenie tych zajęć, więc on myślał, co w tak krótkim okresie czasu tym ludziom światłym na kierowniczych stanowiskach można by jeszcze podać, co by im się przydało, czego oni by nie wiedzieli. Nie ma sensu im powtarzać prostych, oczywistych rzeczy, które oni znają i postanowił użyć pewnego przykładu, tak jak nasz Pan lubiał w swoim nauczaniu podawać przypowieści, bowiem wiedział, że język obrazowy jest silnie przemawiający dla słuchacza, że głęboko zapada w pamięć i trudniej zapomnieć, jeżeli ktoś mówi obrazami, niż ktoś, kto mówi abstrakcyjnymi słowami, które nie mają punktu zaczepienia gdzieś w umyśle słuchacza. Więc ten profesor na te zajęcia przyniósł dzban i kilka jeszcze pomocy ze sobą. Kilka pudełek, pojemników jeszcze i postawił ten dzban na stole, po czym z pierwszego pudełka wyjął kamienie, dość, nie takie malutkie, średnich rozmiarów kamienie i zaczął układać w dzbanie. Tyle, ile do dzbana dało się włożyć, tyle włożył, po czym zadał pytanie tym właśnie kierownikom na tym szkoleniu. Czy dzban jest pełen? No, oni odpowiedzieli, że jest pełen, bo więcej kamieni nie da się już włożyć. Więc on otworzył drugie pudełko i z tego pudełka wyjął żwir. czyli jest znacznie drobniejszy od kamieni. Dało się go jeszcze sporo nasypać pomiędzy te kamienie i spytał się ich, czy dzban jest pełen. No to oni odpowiedzieli, już nauczeni swoją porażką przy poprzedniej odpowiedzi, to już teraz odpowiedzieli nie, że nie jest pełen. No mówi, macie rację, bo z kolejnego pudełka wyjął piasek. Piasek jest jeszcze drobniejszy. Dało się tego piasku jeszcze tam upchać. I pyta się ich, czy dzban jest pełen. No oni mówią mu wtedy, że nie, bo podejrzewają. Widzą, że ma jeszcze jeden pojemnik, to pewnie coś jeszcze do tego dzbana upcha. A w tamtym ostatnim pojemniku on miał wodę. Wody jeszcze troszeczkę dało się nalać do tego dzbana i dopiero jak woda zapełniła dzban zupełnie, zadał im pytanie, czy dzban jest pełen. No to oni wtedy już powiedzieli, że tak, bo jeżeli próbuje włożyć coś innego, to woda zacznie się już wylewać z tego dzbana. I on powiedział wtedy im, tak, macie rację, w tej chwili dzban jest pełen. Jaka lekcja wynika z tego przykładu, który wam podałem? Zadał pytanie. Kierownicy byli zachwyceni tym całym eksperymentem, który zademonstrował i powiedzieli, że to wspaniałe. To pokazuje, że naszych zajęć nigdy nie jest wystarczająco dużo, żeby nie można było dołożyć jeszcze paru kolejnych. No, taką lekcję z tego wyciągnęli. Ale stary profesor mówi do nich, nie to chciałem wam pokazać. Lekcja, którą chciałem wam zademonstrować, jest następująca. Jeżeli najpierw do dzbana włożylibyście żwir, piasek i wodę, to nie będzie miejsca w dzbanie na kamienie. I to jest lekcja, którą wam chciałem powiedzieć, żeby zaczynać napełnianie dzbana od najważniejszych rzeczy, od tych najgrubszych, bo wtedy te drobniejsze znajdą sobie puste miejsca wokół tych grubszych, wokół tych główniejszych. I opowiastka ta, którą czytałem, zatytułowana była właśnie dzban życia. Że to nasze życie jest jak ten dzban i trzeba do niego włożyć najpierw kamienie, te rzeczy najgrubsze, największe, a wtedy te drobniejsze poupychać w wolnych miejscach, jakie jeszcze pozostały. Dla chrześcijanina, dla poświęconego Bogu, najważniejszą rzeczą w jego życiu są rzeczy związane z jego poświęceniem i je powinien przede wszystkim do tego dzbana swojego życia wkładać. To są te jego kamienie. Żeby było na nie miejsce w dzbanie, to trzeba od nich zacząć, a nie napełnić je najpierw żwirem i piaskiem, to później nie będzie miejsca na kamienie. Trzeba zacząć od rzeczy najważniejszych. Tych, które umożliwiają nam realizację naszego poświęcenia. Trzeba dbać o to, by mieć zbór. W naszym kraju akurat nie jest tak tutaj ciężko pod tym względem, bo zborów jest wiele, ale na przykład bracia w Stanach Zjednoczonych to mają większe problemy. Zbory są rzadko rozmieszczone, jest ich niewiele. Kiedyś pamiętam, któryś z tych braci, co przyjeżdżają do nas z wykładami ze Stanów Zjednoczonych, to opowiadał o swoim synu, że syn jego gdzieś przeniósł się za pracą do jakiejś miejscowości. Zboru przez wiele setek kilometrów nie ma. No i dzwoni do ojca, może tato byś przyjechał, jakiś wykład powiedział nam tutaj, bo tutaj nie ma się z kim zebrać, na takiej pustyni jesteśmy. On mówi, dobra synu, przyjadę, ale następnym razem, jak będziesz wybierał pracę, to nie myśl tylko o tym, gdzie ci więcej zapłacą za tę pracę, ale pomyśl, żeby się przeprowadzić gdzieś, gdzie jeszcze zbór jest, gdzie mógłbyś mieć społeczność, tak? Bo to jest jeden z kamieni, które trzeba do tego dzbana włożyć, a nie pójść gdzieś, gdzie są największe pieniądze, tak? Włożyć, zasypać do dzbana piasek i później, a kamienia nie ma, gdzie tutaj włożyć. To jest taki przykład ilustrujący tą zasadę. Jeden z kamieni w naszym życiu. Kolejny kamień, czas na społeczność z Panem, który jest wymagany. Jeżeli chcemy mieć przyjaciela ziemskiego, literalnego, to trzeba mieć czas dla niego. Jeżeli nie masz czasu, żeby z tym twoim przyjacielem spędzać, to te związki będą słabły i zamierały. Z Panem naszym też jest tak. Trzeba mieć dla niego czas na społeczność w modlitwie, na społeczność z nim, na studiowanie, rozważanie jego słowa, na chodzenie z nim, na życie z nim, na tą właśnie społeczność. Na to także jest potrzebny czas. To jest kamień, który trzeba włożyć. Jeżeli najpierw sypiecie piasek codzienności do dzbana i wypełnicie go po brzegi tym piaskiem, to nie będzie miejsca już na ten kamień. Najpierw kamienie, a dopiero później żwir i piasek, wolne miejsca. Więc jeżeli przyjmiemy tą właściwą postawę, by szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, to wtedy to są właśnie te kamienie, które trzeba włożyć do naszego dzbana, to wtedy te wszystkie rzeczy, które są symbolizowane w żwirze, piasku i w wodzie w tej opowiastce, zajmą sobie, owiną się wokół tych, zajmą sobie puste miejsca, przestrzeń niewypełnione i będziemy mogli doznać życia w szczęśliwości, w radości, tak jak apostoł Paweł napisał, że Królestwo Boże to nie pokój, to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, a ci, którzy żyją tym Królestwem Bożym, Jego sprawiedliwością, poświadczają swoim życiem, że tak rzeczywiście jest, że apostoł Paweł, pisząc zresztą pod natchnieniem, nie pisał zmyślonych przez siebie rzeczy, tylko pisał prawdziwe rzeczy, które są doznawane, doświadczane przez tych, którzy zaufali tym zasadom podanym w Biblii i którzy według nich żyją, to są w swoim życiu i swoim życiem potwierdzają ich prawdziwość, że tak rzeczywiście jest. I wtedy to ich życie jest życiem w zadowoleniu i nie przejmują się wszelkimi innymi rzeczami, pożądaniem tego czy tamtego, za czym gonią ci, którzy nie mają tej wyższej duchowej perspektywy. To wtedy trudno im się dziwić. Jak ktoś nie ma wyższej perspektywy, to musi z konieczności ograniczać się do niższych rzeczy, które dostrzega, jak nie widzi tych wyższych. Ale dziwić się można temu, który dostrzegając wyższe rzeczy, ugania się za mniejszymi rzeczami. Jest nielogiczny w takim swoim postępowaniu. Można by nawet rzec, jest dziwny. Dziwny jest tak, postępując coś, jakby z nim było nie tak. Nie bądźmy takimi, bądźmy ludźmi, którzy starają się być ludźmi według serca Bożego. Unikajmy tej pożądliwości, która by nas zubożała duchowo, a rozwijajmy życie duchowe jak najbardziej. Tego braterstwu życzę, sam pragnę, a na pewno żnąć będziemy nagrodę wynikającą z takiego postępowania, które braterstwu życzę, i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.